zawsze marzyłam o tym, żeby być lekarzem na misji. Zaczęłam czytać, to już chciałam czytać pierwszą pomoc w nagłych wypadkach, bo ja będę lekarzem na misjach. Zresztą nie myślałam o Ugandzie, myślałam o polskich misjach. No ale oni napisali, że nie są przygotowani, więc pojechałam do Ugandy. Ale ja dopiero się dowiedziałam o trendowatych 4 dni przed wsiadaniem na statek. Więc ja sobie kupiłam książkę o chorobach tropikalnych i zaczęłam czytać o trądzie, żeby coś wiedzieć. Na początku to ja byłam sama na 2 szpitale. Jeden był w Bulubie, drugi był w Nyandze. Odległość 50 kilometrów. Jeden po jednej stronie Nilu, drugi po drugiej stronie Nilu. Ten lekarz, który był przedtem, był tylko rok i wyjechał już, więcej nie przyszedł. Jeszcze Inien też był rok i też więcej nie przyszedł. Więc się ucieszyli, że ktoś przyszedł i chciał być. Ja nie podpisywałam żadnego kontraktu, ale byłam przez 42 lata. Tak, tutaj troszkę.
Ktoś ma jakąś starą bosię, albo nie wiem, prześcieradło, albo jakiś obóz już mocno zniszczony, to można go przynieść, bo takie się właśnie przydają, takie, no nie muszą być jakieś nowe, a wystarczy, że są...
Bardziej wyprane, tym są miękciejsze.
I my te bandaże tniemy i później zwijamy.
Tydzień właśnie wysyłamy do Indii, do Afryki.
Dla ludzi trendowatych.
I 80 bandaży wystarczy tak na jeden dzień, tak.
Bo oni mają, prawda, rany, jest dużo trendowatych, to sobie tym zawiążą. Myśmy dostawali, co prawda, kiedyś w Bulubie, to panie w Anglii robiły bandaże z bawełny. No i przysyłały nam takie robione na drutach. Więc jak myśmy je dali naszym pacjentom, to oni to wszystko popruli i zaraz sobie robili z tego swetry.
To jest nasza patronka, dr Wanda Błońska.
Było podanych 7 kandydatów na patrona szkoły. Kornel Makuszyński, Astrid Lindgren i dzieci wybrały panią doktor.
Ja miałam 10 lat praktyki lekarskiej, nim wyjechałam do Afryki. Także, bo ja dostałam dyplom w 1934 roku, a wyjechałam w 1950.
A przez ile lat pani tam była i leczyła tych ludzi?
43.
Dużo.
Teraz już się zmniejszam. Ja byłam kiedyś 161, a teraz jestem 153. To lepiej zdejm i zrób tak równiutko. O tak. Dzieci chorują na trąd. A ponieważ nie czują, więc kaleczą sobie rączki i nóżki, bo nie czują bólu. Ból to jest bardzo cenna rzecz. Jak się nie czuje bólu, to prowadzi do skaleczenia. I dlatego ona, powiedzmy, ciągnie krowę na powrozie, a powróz jest ostry, to sobie przetnie skórę. I muszą mieć takie sandałki. Myśmy robili ortopedyczne sandały z miękkiej, mikrocelularnej gumy, a podeszew była z opony, starej opony samochodowej, którą dostawaliśmy za darmo. Nie było żadnego gwoździa, żadnego drutu.
Czy to też robili właśnie ci ludzie, którzy tam mieszkali, czy tam pani miała swoje takie?
Nie, ci, którzy się nimi opiekują. Myśmy robili takie sandały, robione były na miarę. Na początku nie nosili, bo mówili, że ludzie poznają, że to są sandały robione w Bulubie, wobec tego trzeba nas się bać, bo my tam jeszcze chodzimy na leczenie. I pani Bartkiewicz, taka wspaniała harcerka, która się zajmowała rehabilitacją, robiła je tak ładne, tak atrakcyjne, że ludzie z wioski zdrowi przychodzili, kupowali.
A jak w końcu można się zarazić takim trendem?
Jest tak zwany trąd zakaźny, który ma bardzo dużo zarazków, i trąd niezakaźny, który ma bardzo mało zarazków. Tam w Afryce to prawie 60% to było tego niezakaźnego, 20% takich, co to nieleczony, mógł się zmienić, i nie więcej niż 20% tego zakaźnego. Więc ci zakaźnym trądem mają takie nacieki w nosie, w ustach, i miliony, miliardy, nawet biliony tych zarazków wydzielają się przy mowie, przy kichaniu. Ale to nie jest tak bardzo łatwo się zakazić trądem. Ale dzieci rodziców trędowatych są bardziej podatne i łatwiej się zakażają.
A czy nie bała się pani, że pani też się może zarazić trądem?
Nie, my, którzy pracowaliśmy z trądem, lekarze, to wiadomo było, że jeżeli będzie jakaś plamka, to zaraz zbadamy, zobaczymy. Nie było niebezpieczeństwa, że przeoczy się. Ale miałam jedną z sióstr zakonnych, która miała trąd, ten niezakaźny. Ja jak tylko zobaczyłam go, to już wiedziałam, że to jest trąd, ale jeszcze tam proponowałam, że weźmiemy wycinek, że zobaczymy, że poślemy do Holandii, żeby oswoić ją z tą myślą. Ale ona prosiła, jeżeli tak, to zaraz zacznijmy leczenie. Kłopot był z tym, żeby nikt nie wiedział. Wśród sióstr to nie tak łatwo. Więc przyszły kiedyś do mnie tam matka przełożona i siostry na około wszystkie. Czy tamta siostra ma trąd? A ja mówię, że ja wziąłam odcinek, o czym wszyscy wiedzieli. I mówię, że odcinek wykazał, że to jest choroba bardzo podobna do jakiejś tam innej choroby, którą nazwałam i tak dalej. I opowiadałam o tej chorobie. Więc one słuchały i mówiły, aha. To nie jest trąd. A ja w tej chwili byłam bardzo zajęta czymś, już nie odpowiedziałam. To się nie zmieści pomiędzy te drugie. O tak. Pierwsze lekarstwo, jakie tam wykryto, oprócz tego olejku szalmogrowego, to było w 1948 roku. Sulfony wykryli. A do tego czasu nie było lekarstwa. To była choroba, która zniekształcała, a której nie można było leczyć. To jest moja dziupla u siostrzenicy. Pokój, w którym mieszkała moja zmarła siostra. I tu są dzieciaki szkolne. Bo myśmy mieli przeszło 400 dzieci w szpitalu chorych na trąd. A potem utworzyliśmy szkołę powszechną dla chorych i dla uzdrowionych i dla biednych. Bo tam na przykład marzeniem każdego dziecka, największym marzeniem, to jest, żeby chodzić do szkoły. I może to pragnienie uczenia się jest częściowo związane też z tym, że to by dało mu możliwość pracowania i zrobienia wszystkiego, o czym marzy. Zbudowana tama na Nilu, która jest cudem architektury, mógłbyś to zrobić. Oczywiście, tylko mnie nie nauczyli. Dzieci miały nie tylko dach nad głową i dobrą szkołę, bezpłatną, a wszystkie inne szkoły są płatne, ale nie były dyskryminowane, a dzieci trędowate wszędzie były dyskryminowane, nie dostały się do szkoły. Otwarcie nowego szpitala. To tak każdy oglądał, to zabierał, to przewracał, to kiedyś było ładnie ułożone. Więc to jest uroczystość niepodległości, tańce. Oni mają raczej tendencję pogodnego patrzenia na świat, Afrykańczycy. Mimo, że chorzy czy zdrowi jakoś tam. Zawsze jest powód do tego, że można tańczyć, że można śpiewać, że można się cieszyć. W ogóle piękni są Ugandczycy. Nie są czarni. Oni nazywają czarnymi tych ze Sudanu, a oni są brązowi, ciemnobrązowi. Ładne rysy, takie proste nosy. O, tak przywieźli nam taką bardzo ciężko chorą matkę na taczce. Nie mieli pieniędzy na samochód. Tam była hiperinfekcja, bo było bardzo dużo ludzi, którzy nie byli leczeni. Stykałam się z tym zarazkiem przez cały dzień. Myło się ręce normalnie przed jedzeniem. Koniec. Całe życie miałam w rękawiczkach chodzi. A co by taki chory pomyślał, ja bym go w rękawiczkach albo z maską do niego przychodziła. To przecież by zupełnie psuło stosunek do chorego. No, wyobrażam sobie pacjenta, do którego ja przychodzę z maską i go dotykam rękawiczka. Boże, kochanie. Jak ja mam się nauczyć choroby, nauczyć trądu, to ja muszę zobaczyć, dotknąć, bo to jest nieczulone, zmiana struktury skóry i tak dalej. No to jak to? No na rejestrze miałam 24 tysiące, część była w terenie, więc musieli zacząć od szkolenia personelu paramedycznego, kursy dwuletnie uznane przez ministerstwo. No ja byłam tamtym lekarzem naczelnym. Miałam tylko jedną siostrę białą, która pracowała tam we fotografii klinicznej, laboratorium, a tak wszyscy pracownicy, to wszystko byli pacjenci. Musieli się zrendować i ludzie chorują na wszystkie inne choroby też. A trędowaty nie mógł iść do innego szpitala. Przepukliny były, operacje oczne były. I właśnie ten dystrykt, w którym pracowałam, to była epidemia jaglicy. Takie jest stadium jaglicy, które wymaga operacji. Dlatego, bo następuje zmiana struktury powieki. To robiono też w klinice uniwersyteckiej w Kampali. Ja sobie kupiłam motocykl, jeździłam motocyklem, to było 103 kilometry. I oni w sobotę operowali, także ja przyjeżdżałam w piątek, mieszkałam u znajomych i w sobotę poszłam, patrzyłam jak operują i potem operowałam u siebie, bo nikt na mojego pacjenta nie przyjął do szpitala. Otwarcie nowego szpitala. Na początku, jak nie mieliśmy elektryczności, zbudowaliśmy taką salę operacyjną, gdzie były trzy ściany z szyb. I światło słoneczne się miało codziennie. Przesuwało się stół operacyjny trochę zależnie od tego, gdzie słońce było, a potem przyszła elektryczność. Tam ja nie miałam ani telefonu, ani telewizji. Nie zawsze miałam kogoś obok, do którego mogłam polecieć. A kandydatów na mężów miałam. To wiem, że mi się 7 razy oświadczali na górnie w czasie życia, ale zawsze idea, żeby pójść na misję, była dla mnie ważniejsza.
10, 12, 14.
To jest pokój centrum wolontariatu fundacji Radom Serwis Misją. Trochę tutaj rozgardiaszu, trochę tu bałaganu, dlatego że z reguły to miejsce tętni pracą. Na przykład kartony z lekami, które wysyłamy w cotygodniowych paczkach co piątek. Idą do Zambii, idą do Boliwii, do ojca Mariana Żelazka, w Kurii, do trędowatych. Zawsze bardziej się docenia w tej chwili duchowne osoby, które pomagają, niż właśnie tych misjonarzy świeckich, czy nasi wolontariusze we własnych rodzinach. Zawsze jest to pytanie, nie? Dlaczego oni tam wyjeżdżają, na jakich zasadach i tak dalej. Przecież ani nie są księdzem, ani nic z tych rzeczy. Więc to jest ten problem. No i dokta, właśnie doktor Wanda Błejska, ona jako pierwsza musiała stawić temu czoła. Więc to można powiedzieć, że dokta nasza pracuje przecież te 25 lat dłużej niż ojciec Marian Żelazak przy trędowatych i więcej czasu tam powiedzmy z nimi poświęciła, mimo że jest osobą świecką. W 1992 roku wróciła dopiero do Poznania i ona zawsze jak to przychodzi do fundacji, to ładuje nam te akumulatory, bardzo nam pomaga, tych wolontariuszy jakoś zawsze przygarnie i właśnie ta siła jakoś tak od niej wypływa.
Dzień dobry, ilu was tu jest? Wpływową wielkoporanką, pani doktor,
właśnie
została.
Właśnie się sama zdziwiłam, sama kogo ja mam wpływ. Ja?
To
herbatka? Jest. Ja osobiście jestem bardzo zainteresowana. Te, które były w Zambii, chcecie jechać znowu?
O, na pewno.
A mieliście czary?
Na co dzień. Kłopotu było z tym sporo.
Bo ja byłam w takiej dosyć dobrej komitywie, jestem naszym szamanem. On twierdził, że był szkolony na Madagaskarze. Miał wyższe wykształcenie szamańskie na Madagaskarze.
Nie, no, bo u nas zależy gdzie. Niektórzy byli tacy, że można było z nimi współdziałać, a niektórzy tacy, że tylko szkodę naprawdę nieśli.
A on zawsze mówi, że jak są takie zwykłe choroby, to on leczy ziołami. A jeżeli są takie bardzo trudne choroby, to ja muszę wtedy poprosić o pomoc duchy przodków. A nim poproszę o pomoc duchy przodków, to muszę wszystkie moje żony wysłać do domu. Więc jest to poczucie, że on musi być w celibacie. Choćby przez te, prawda, 3 czy 4 noce.
Ile razy pani doktor miała malarię?
No nie wiem, ale miałam sporo razy. Ale malaria nierówna. Ja zresztą nie brałam tych takich środków, bo te środki przeciwmalaryczne to dobrze, jak ktoś jedzie na 3 tygodnie czy na 2 miesiące, ale nie jak się jedzie na 40 lat, to tam nie można tego brać, bo się człowiek zatruje. Chyba najważniejsze, żeby się zbytnio nie bać.
A czy to prawda, że trzeba tam wypić szklaneczkę whisky codziennie, żeby się odkazić?
Tylko po to, żeby się uzależnić. Ja w życiu jeszcze whisky nie piłam. Już chyba nie będę. Wino, miód secony piliśmy. Ja byłam na studiach, ale jeszcze też ludzi nie byłam.
Od nas studenci byli właśnie z naszej fundacji 2 lata temu bodajże, tam na praktykach w Ugandzie. I po powrocie opowiadali, że wszyscy tam, kiedy słyszą Polska, to od razu mówią o pani doktor.
Ja dostawałam listy Polish doktor Uganda. Jak ja przyjechałam do Ugandy, to mi powiedzieli, o nie, to ona tu nie zostanie. You are too a fine lady. To tu nie wytrzymasz.